Bogusław Gomułka twierdził, że Mieszko I przyjął chrzest od Czechów, aby bronić się przed odwiecznym wrogiem, Niemcami. Tylko że w tym czasie Czesi nie mieli arcybiskupstwa, a Niemcy byli naszymi sprzymierzeńcami w walce z Wieletami. Historia jako element walki politycznej nie tylko w PRL-u. Co chcą nam powiedzieć średniowieczni kronikarze? W audycji Piotra Świątkowskiego z cyklu Tajemnice Chrztu Polski.
Wszystko, co wiemy o rodzinie Mieszka I, wiemy od Gala Anonima, który napisał swoją kronikę na początku XII wieku, a więc długo po śmierci pierwszego władcy Polski. To tak, jakbyśmy dziś pisali o powstaniu styczniowym.
Niezależnie na jaką epokę spojrzymy, zawsze historię traktuje się przedmiotowo do udowodnienia jakiejś tezy.
Co chcą powiedzieć nam średniowieczni kronikarze? Razem z wybitnymi polskimi mediewistami przeczytamy najciekawsze fragmenty kronik, szukając niepodważalnej prawdy i nierzucającej się w oczy propagandy. Zaczynamy od Niemca Titmara z Marzeburga, niemieckiego kronikarza, który poświęcił sporo miejsca Mieszkowi i Dobrawie. Zaczął pisać swoją kronikę w 1012 roku, a więc kilkanaście lat po chrzcie. To dobre źródło. Tak oto czcigodny biskup pisze o naszej Dobrawie.
Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary.
Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc długo działać dobrze.
Czyli Dobrawa zachowywała się źle, aby przekonać męża do siebie, aby móc pozyskać go dla swojej wiary.
Umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie.
Archeolog profesor Hanna Koćka-Kręc.
Nie przestrzegała po pierwsze postu raz, a może trzy razy, po to, żeby go łagodnością swoją zachęcić do zmiany obyczaju.
Historyk profesor Józef Dobosz.
Można powiedzieć tyle, że to chodziło raczej o to, żeby pokazać Mieszkowi, że ona jest chrześcijanką, ale jest to chrześcijaństwo jest jednak elastyczne.
Sformułowanie postępowała zdrożnie może oznaczać, że nie współżyła z nim, nie konsumowała małżeństwa, co jest zdrożne przecież i w naszych czasach.
Nie obcowała z nim w łożu.
Zachowywała się zdrożnie, czyli nie sypiała z mężem, dopóki ten się nie ochrzci. Seks jako motyw przyjęcia nowej wiary. Historyk profesor Jacek Wiesiołowski przypomina, że pisze o tym również Gal Anonim, a więc skoro pisze dwóch kronikarzy, to musi być coś na rzeczy.
Jak pisze Gal, Dobrówka nie chciała go dopuścić do łoża, dopóki się nie ochrzcił. No i musiał jeszcze rozpuścić swój harem, siedmiu kobiet, przyjąć chrześcijaństwo i dopiero wtedy mógł z królewną czeską zachowywać się jak mąż z żoną.
Wróćmy jednak do Titmara.
Owa wyznawczyni Chrystusa, widząc swego małżonka pogrążonego w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej wiary.
Profesor Adam Krawiec.
Motyw chrześcijańskiej żony nakłaniającej męża poganina do chrztu był bardzo rozpowszechniony. To sięgało aż czasów właściwie późno-starożytnych, gdzie święta Helena miała nakłonić Konstantyna do chrztu, a więc w ogóle jakaś chrześcijanka nakłaniająca.
Kronikarze używali stałych motywów, toposów. Nie należy szukać dosłownych znaczeń w średniowiecznej historiografii. Doktor Leszek Wetesko z Gniezna nie wierzy Titmarowi.
Nie miał za bardzo zapewnych tych informacji, dlatego że w tekście Titmar nie jest do końca pewny, jak długo ta małżonka postów nie dotrzymywała i tak dalej. Tam mamy wrażenie, że on z dwóch różnych źródeł ma informacje i to są różne informacje.
Potem urodziła zacna matka syna, bardzo do niej niepodobnego.
Jej przede wszystkim okazywał swą złość do czasu ukrywaną. Następnie zaś srożył się przeciw krewnym.
My właściwie nie wiemy, co Titmar miał na myśli, mówiąc o tym, że rzekomo ten syn z małżeństwa z Mieszkiem I był jakimś wobec tej matki niedobry. Myślę, że to jest może efekt jego w ogóle stosunku do Chrobrego.
Ten kronikarz po prostu nie cierpiał, wręcz można powiedzieć, prawie nienawidził Chrobrego. Prawdopodobnie ze względu na jego liczne wojny z Henrykiem II, z którym Titmar był z kolei dość blisko związany.
czasach Bolesława Krzywoustego tworzył, bo tak trzeba by chyba powiedzieć, Gal Anonim, najstarszy polski kronikarz. Bardzo często przyjmujemy to, co napisał za prawdę, jakby był doktorem historii na Uniwersytecie Poznańskim.
Ten zaś Siemomysł spłodził wielkiego i sławnego Mieszka, który pierwszy nosił to imię.
Ciekawą kwestią jest imię naszego pierwszego chrześcijańskiego władcy, Mieszko. Profesor Tomasz Jurek.
Językoznawcy koło tego się spierają. Słyszałem kiedyś wywód oparty na obserwacji źródeł ruskich, które zapisywały jednak imiona w języku w alfabecie przystosowanym do języka słowiańskiego. W przeciwieństwie do innych tekstów, które zapisywały po łacinie, która miała alfabet niepasujący do słowiańskich dźwięków. I ów językoznawca twierdził, że wymawiało się to Mirzika przez ży ze zmiękczeniem. Być może i tak było, ale gdyby przyjąć właśnie tę formę Mieszka, pochodzi to od mrzenia, oślepiania, od ślepoty, a przypomnijmy, że Gal pisał, że Mieszko był do 7 roku życia ślepy i to by się wpisywało w pewną tradycję dynastyczną, no a potem jakoś przejrzał.
Gdy zaś dobiegła 7 rocznica jego urodzin, ojciec, zwoławszy wedle zwyczaju zebranie komesów,
czyli mówiąc w uproszczeniu możnych,
i innych swoich książąt, urządził obfitą i uroczystą ucztę.
A kiedy inni radowali się i wedle zwyczaju klaskali w dłonie, radość dosięgła szczytu na wiadomość, że ślepy chłopiec odzyskał wzrok.
Tłumaczyli, iż ślepota oznaczała, iż Polska przedtem była tak jakby ślepa, lecz odtąd, przepowiadali, ma być przez Mieszka oświecona.
To nie tylko Gal Anonima, ale to bardzo ładnie podejmuje mistrz Wincenty, właśnie tę symbolikę siódemkową. Miał być 7 lat ślepy, tak jak i w ślepocie pozostawała Polska. Chrzest jakby był gdzieś tam zapowiadany wcześniej, że on miał nastąpić, to było jakby zapisane.
Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Michał Bogacki.
Znaczy, to nie jest żadna oryginalna legenda. O, ten motyw ślepoty czasami się pojawia w źródłach. To jest tak samo, jak się pojawiają myszy w źródłach. To tak jakby stado dzikich myszy po średniowiecznej Europie biegało i czasami co jakiś czas gdzieś tam kogoś zjadało. Przez te myszy zjedzone został nie tylko popiel, ale również kilku biskupów niemieckich, kilku władców na terenie Europy Zachodniej. To samo jest z tą legendą. Tu nie ma tak naprawdę o czym dyskutować.
Czy kronika Gala Anonima to dobre źródło wiedzy?
Wszystkie teksty, które powstają, one nie są obiektywne. To wiemy z doświadczenia, prawda? Bo gdy piszemy coś, to za nami stoi pewne doświadczenie życiowe, pewne umiejętności, wszystkie przeprowadzone rozmowy, wszystkie osoby, które spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy. Tym bardziej w przypadku Galla, on przyszedł z zewnątrz, czyli on w ogóle nie znał historii tutaj miejscowej Polski. Takim człowiekiem bardzo łatwo jest manipulować.
No my nie wiemy, ile mu powiedziano, jak bardzo szczegółowo go wprowadzano w te wszystkie wydarzenia, bo też trzeba pamiętać, że Gal nie pisał historii Polski w takim ścisłym tego słowa znaczeniu. Ta jego kronika to są tak na dobrą sprawę dzieje Bolesława Krzywoustego. Ten cały zarys historii, nawet nie Polski, a Piastów, jest takim rozbudowanym wstępem.
Gal Anonim tak naprawdę o Mieszku napisał niewiele więcej niż napisał o Leszku, Ziemowicie, Ziemomyśle. Niewiele więcej o nim napisał. Gdybyśmy nie mieli innych źródeł, które potwierdzają Mieszka I, byśmy traktowali to na podstawie Gal Anonima identycznie, jak traktujemy dziś postać Leszka, Ziemomysła, Ziemowita. Tak samo.
Pogrążony był w błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju 7 żon zażywał.
W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dąbrówka.
Dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony.
Nie możemy przenosić naszego punktu widzenia na X wiek. Małżeństwo nie było nawet sakramentem. Małżeństwo jest właściwie formą takiej umowy cywilnoprawnej między rodami. Do tego jeszcze właściwie przyzwolenie na seks pozamałżeński, na tego typu kontakty mężczyzn było powszechne. Słowianie podobno słynęli z tego, że dosyć swobodnie do tych spraw podchodzili. W żywotach świętego Wojciecha czytamy, że on miał właśnie z tego powodu również kłopot z prażanami. Czyli to był problem powszechny, ale chyba nie sądzę, że tylko Słowian. Mi się wydaje, że podobnie wyglądało również w Niemczech i w innych krajach. My mamy takie idealizujące wyobrażenie. Ludzie zawsze są tacy sami. Zawsze powtarzam, że są trzy siły, które kierują życiem człowieka. To jest władza, seks i pieniądze, a cała reszta jest tylko dodatkiem, prawda?
Dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony.
Tak pisze Gall, który wcale nie jest anonimem. Historycznego odkrycia kilka lat temu dokonał profesor Tomasz Jasiński, który zjadł zęby na badaniu kroniki Galla Anonima i stwierdził, że Gallem był mnich z Lido.
Posłużyłem się specjalnymi programami komputerowymi. Gall pisał niezwykłą rytmiką za pomocą takiego stylu papieskiego, ale jeszcze preferował taki rytm, czyli sekwencję akcentów wyrazowych, która się nazywa szybka sekwencja, velox, i jeszcze inna taka bardzo rzadka, która się nazywa trispondaicus.
Należało znaleźć łacińskie dzieło pisane takim właśnie stylem. Profesor Jasiński obliczył, że gdyby chciał przeczytać wszystkie łacińskie teksty autorów żyjących w czasach Galla Anonima, musiałby łącznie z sobotami czytać 32 lata. Stworzył więc program komputerowy.
900 tysięcy stron, po wielomiesięcznych przygotowaniach i unifikacjach program w ciągu 15 minut z prędkością 1000 stron na sekundę zanalizował i proszę sobie wyobrazić, tak pisał tylko Gall. I Wenecjanin, który nie ulega już dzisiaj dla mnie wątpliwości, jest właśnie też Gallem Anonimem, który napisał dziełko o translacji świętego Mikołaja z Myry, ze Smyrny, dzisiaj Turcja, do Wenecji. I on napisał to dziełko około 1105 roku, czyli wcześniej. I jest to, na pewno wyszło to spod ręki Galla. On jest nazywany tam jako mnich z Lido. Też jest anonimem, czyli mamy dwóch anonimów, którzy na pewno są jednym anonimem.
Średniowieczne kroniki pisane ni to prozą, ni wierszem to ciekawy temat na zupełnie inną audycję. Takich utworów powstawała cała masa. Dlaczego teksty dyktowano w kancelariach? Dr Bogdan Hojdis.
Powiedzmy sobie, taki proces technologiczny powstawania pism urzędowych. Skryptorium, iluś tam skrybów. Chciałoby się powiedzieć sekretarzy, oni raczej byli pomocnikami sekretarzy, a jedna osoba dyktująca treść. No bo trzeba było sporządzić na przykład jakiś akt urzędowy w wielu kopiach i rozesłać do wielu urzędników w terenie. A więc żeby ułatwić ten proces pisania, tekst był rytmizowany. No sami przecież to przeżywamy, kiedy coś przepisujemy, prawda? Czytamy, musimy na chwilę zapamiętać jakąś tam frazę po to, żeby przy pomocy klawiatury zapisać, ale przez chwilę musimy to pamiętać. Potem znowu czytamy. Tutaj tę rolę odgrywał lektor, ale skrybowie musieli zapamiętać, więc żeby ułatwić, proza była rytmizowana.
Średniowiecze rymuje, rytmizuje, kopiuje teksty w kancelariach. Wykształcony dziejopisarz również rymuje, niekoniecznie pisze prawdę. Może obrażać bohatera swojego tekstu. Tittmar pisał, że Mieszko ożenił się z chrześcijańską Dobrawą i dopiero później przyjął chrzest. Galla Anonim, czyli mnich z Lido, twierdził, że najpierw był chrzest, a później ślub. A co na to czeski autor, współczesny anonimowi Kosmas z Pragi?
W roku od wcielenia pańskiego 977 zmarła Dąbrówka, która ponieważ była nadmiar bezwstydna, kiedy poślubiła księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła z swej głowy zawój i nałożyła pański wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety.
W jakim wieku była Dobrawa? My nie znamy daty jej urodzin. Wiemy, kim był jej ojciec, nie wiemy, kim była matka. I jeszcze były podejrzenia w ogóle, że ona była albo wdową, albo odrzuconą kandydatką do ręki jednego z władców książąt tutaj z terenu Niemiec i że w związku z tym nie mogła być zbyt młoda. Kosmas sugeruje, że była już obiecana innemu mężczyźnie i już nosiła zawój, prawda, a tutaj go zdjęła, udając, prawda, pannę.
Ta niechęć w tych czeskich kręgach dworskich do polskiej dynastii mogła istnieć, na pewno. No w końcu by pamiętano pewnie o tym epizodzie Bolesława Chrobrego, który zajął Pragę na początku XI wieku. Tu mogła jakaś taka pewna niechęć do tej Dobrawy jako matki tego właśnie Chrobrego. Mogła oczywiście w jakiś sposób na tym zaważyć. W ciągu tego tekstu on podkreśla, że ta Dobrawa była taka stara, brzydka i przypuszcza się, że mogło to być takim swego rodzaju efektem dedukcji z tego, że jej siostra miała na imię Mlada, czyli młoda. No to skoro tamta była młoda, to ta musiała być stara.
Dobrawa mogła mieć około 20 lat, jak wychodziła za Mieszka. To był już rzeczywiście wiek taki, no, ostatniej szansy dla kobiety, dlatego że najczęściej wydawano dziewczyny młode, 16-letnie najpóźniej.
Zapytałem profesora Stanisława Jankowiaka z Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Poznańskiego Uniwersytetu, czy Tytmar, Anonim i Kosmas dostaliby u niego zaliczenie na seminarium.
Ja jestem w stanie zrozumieć studenta, który ma zupełnie odmienne ode mnie poglądy, ale potrafi je sensownie bronić. I zamyślenie to ja zaliczenie bym dał. Natomiast czy to odzwierciedla ówczesną rzeczywistość?
Niezależnie na jaką epokę spojrzymy, zawsze historię traktuje się przedmiotowo do udowodnienia jakiejś tezy. I to jest od starożytności tak naprawdę.
Poznań, 17 kwietnia 1966 roku, niedziela. Chłodne wiosenne przedpołudnie. Na centralną trybunę, na placu Adama Mickiewicza, wychodzi Władysław Gomułka. Oto PRL-owska wersja historii powstania państwa polskiego.
Ziemia wielkopolska była w tych surowych czasach jednym z najpotężniejszych bastionów broniących terytoriów powstającego do życia państwa polskiego, a zarazem całej słowiańszczyzny przed germańskimi najeźdźcami z Marchi Brandenburskiej.
Rocznica ma przy okazji wydźwięk antyniemiecki. Tak to władze ustawiły. I w związku z tym rozpoczynają się badania nad ziemiami zachodnimi, nad rodzeniem się państwowości i wtedy utrwali się w polskiej historiografii taka teza antyniemieckości, że to państwo polskie rodziło się w opozycji w stosunku do państwa niemieckiego, że wzięliśmy chrzest od Czechów, a nie od Niemców, bo tu ta obrona. Natomiast nie wzięliśmy chrztu od Czechów, bo nie mogliśmy wziąć. Czesi nie mają własnego arcybiskupstwa w tym czasie, więc do dzisiaj się spieramy, kto ochrzcił Mieszka, gdzie to się odbyło i tak dalej. Z całą pewnością nie musiało to być antyniemieckie wcale. Pamiętajmy o tym, że my nie mamy wspólnej granicy z Niemcami w tym czasie, nie? Że oddziela nas wał plemion słowiańskich i razem ich atakujemy. Więc jeśli Mieszko jest współpracownikiem cesarza, to trudno mówić, że przyjmuje chrzest, żeby się obronić przed Niemcami. No i tak dalej, i tak dalej. Narosło wiele takich legend.
Odbierało germańskiemu Drangnach Osten możliwość zagrabiania terytoriów słowiańskim pod pretekstem nawracania mieczem i ogniem zamieszkałych tam plemion.
Ta antyniemieckość w latach 60. była dosyć powszechna, więc pamiętajmy o tym, że wojna chwilę wcześniej się skończyła, więc jeśli powstaje książka 10 wieków zmagań, to sugeruje, że 10 wieków walczyliśmy z Niemcami. Sam tytuł, a to Instytut Zachodni, już nie pomijmy autora, więc jeśli tak się tytułuje swoją książkę, to jest to od razu pewna teza.
W audycji Piotra Świątkowskiego mówili Hanna Koćka-Kręc, Michał Bogacki, Józef Dobosz, Tomasz Jurek, Adam Krawiec, Leszek Wetesko i Tomasz Jasiński. Czytali Halina Chmielarz i Paweł Wódczyński.
Mówili również Bogdan Hojdis i Stanisław Jankowiak.
Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski.
A dokładnie za miesiąc obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. O tej porze już będziemy po Zgromadzeniu Narodowym, pierwszym w historii wyjazdowym posiedzeniu obu izb parlamentu poza Warszawą. No i przed kolejnymi wydarzeniami na stadionie przy Bułgarskiej, gdzie 16. A nie, przepraszam, bo dziś jest 14. To będziemy właśnie w trakcie wydarzeń w Gnieźnie, bo dzień później 15. właśnie Zgromadzenie Narodowe i 16. te wydarzenia na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. na antenie Radia Merkury będziemy Państwa na bieżąco informowali o tym, jak wziąć w nich udział, no i kto będzie oczywiście mógł pójść na stadion i wziąć udział na przykład w tej mszy, która będzie sprawowana w intencji rocznicy chrztu. Za 20 minut, godzina 18, Radio Merkury Poznań.